jak wicher przemknęli przez długi most, z łoskotem kopyt na kamiennym bruku wpadli w przejazd Bramy Zielonej. Wychynęli po drugiej stronie, na długim targu. Na szczęście pora była już popołudniowa, większość kramów i ław zamknięta, towary sprzątnięte. Rozpędzone konie spłoszyły stado gawronów, rozgoniły przekupki. Rwali jak na skrzydłach, przelatywali z łoskotem kopyt obok stosów beczek, koszy, zmuszając przechodniów do chowania się za szopami i studniami. Z krzykiem i chrapaniem koni dotarli do końca ulicy, mijając fontannę Neptunusa, dwór Artusa i strzelającą w niebo wieżycę ratusza głównego miasta. Od krzyków, wrzasków i złorzeczenia potrącanych mieszczan spłoszył się koń ciągnący kolasę wyładowaną koszami pełnymi ryb. Wyrwał do przodu zza drewnianej budy. Jakimowski nie zdołał wstrzymać wierzchowca. W ostatniej chwili spiął go do skoku, pochylił się w kulbace i jednym susem przesadził obie burty. Kozacy krzyknęli. Homa i Weresaj spieli rumaki do skoku niemal w ostatniej chwili. Wołk skoczył w bok. Wywrócił nieckę pełną wątłuszy, obalił pospołu beczki, bele materiałów i babę niosącą kosz z bułkami. Obryzgał błotem dwóch pachołków, wywrócił starego mieszczanina. Lecz zanim poszkodowani zdołali zerwać się na nogi, a pachołkowie i baba przydać jego matce i wszystkim babkom przydomki, z których najgłośniejszy brzmiał francowata prókwa, mieszczanin zaś pobiec do ratusza, by wnieść protestację na szlachecką samowolę, po wołku pozostały tylko ślady kopyt i żywe ryby bezradnie machające ogonami w błocie. Dopadli bramy długo ulicznej. Szlachcic wstrzymał konia. Cały przejazd zastawiony był kupieckimi furgonami wyjeżdżającymi z targu i tłoczącymi się pod bramą przechodniami. Pół roku czekaliby na wyjazd, a dwa miesiące na przejście pod sklepieniami katowni i sztokturmu. A przecież czas nie czekał. Mijał, uciekał, pędził nieubłaganie, zaś Amsterdam oddalał się z każdą chwilą. Ogromna wskazówka ratuszowego zegara przesunęła się z chrzęstem na wpół do godziny piątej. Jakimowski nie namyślał się dłużej. Ściągnął cugle, zmuszając rumaka do skrętu w Tkacką, biegnącą równolegle do gdańskich obwarowań. Popędził wierzchowca ostrogami. Z łoskotem przemknęli obok zbrojowni, skręcili w lewo w ulicę Świętego Ducha. Przed bramą dzwonną, zwaną także Ludwisarską, było na szczęście pusto. Szybko znaleźli się na targu drzewnym, za starymi murami miejskimi. Rwali wzdłuż placów drzewnych, z łoskotem mijali sterty desek, bali, niebotyczne góry Wańczosu, płoszyli z drogi cieśli i czeladników, co bardziej opieszałem, dając możliwość zapoznania się z płazami kozackich szabel. Runęli w Garncarską, wzbudzając popłoch wśród mew obsiadających drewniane balustrady mostu nad kanałem Raduni. Minęli niedawno ukończoną kamienicę cystersów z prawej i zwrócony do nich apsydą kościół świętej Elżbiety, przytułek, szpital i sierociniec. Pognali uliczką, wzbudzając szaleńczą trwogę wśród plebsu i pospólstwa. Gdzieś z tyłu rozległy się krzyki, huknął wystrzał z półhaka. Jakimowski usłyszał, jak w mijanym kościółku świętego Józefa u karmelitów dzwony zaczynają bić na trwogę, jakby zbliżał się koniec świata albo hiszpańska armada. Faktycznie spoglądając na kozaków, miejski synek z Gdańska mógłby przysiąc, że Szwedzi właśnie zawarli pakt z Tatarami. Na razie wszakże komisarz i jego pocztowi przypominali bardziej biblijnych jeźdźców apokalipsy. Słysząc łoskot kopyt i widząc nadciągających wojowników z nasmołowanymi wąsami i osełetcami dosiadających tatarskich bachmatów, matki wciągały do domów dzieci, mieszczanie zatrzaskiwali okiennice, czeladnicy i kramarze chowali się do bram. Przechodnie rejterowali, gdzie pieprz rośnie. Żebracy zabierali misy z datkami, pospólstwo pierzchało na wszystkie strony świata.